Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Fundamentem pokoju nie może być strach przed wojną nuklearną i wzajemnym wyniszczeniem, pisze papież do uczestników ONZ-owskich rozmów o zakazie broni atomowej.
Franciszek przestrzegł przed grzechem lenistwa duchowego i gnuśnego trwania w przekonaniu, że innym jest lepiej od nas.
W Meksyku zamordowano drugiego już w tym roku księdza. To jeden z najbardziej niebezpiecznych krajów dla katolickich kapłanów.
Witamy 28 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Pokój nie może być budowany na strachu przed wzajemnym wyniszczeniem, ale trzeba go tworzyć w oparciu o sprawiedliwość i pełny rozwój ludzkości. Papież Franciszek pisze o tym w przesłaniu skierowanym do uczestników rozmów w sprawie traktatu o całkowitym zakazie broni jądrowej. Pod egidą ONZ odbywają się one w Nowym Jorku.
Ojciec Święty przypomina, że preambuła i pierwszy artykuł Karty Narodów Zjednoczonych, mówiąc o celu tej organizacji, wskazuje na konieczność utrzymania pokoju i bezpieczeństwa. Zachęca uczestników konferencji do wzmożenia wysiłków na rzecz wyeliminowania broni masowego rażenia. Wskazuje, że używanie jej, aby odstraszyć przed współczesnymi zagrożeniami, jest nie tylko niewystarczające, ale niesie ze sobą również niebezpieczeństwo katastrofalnych konsekwencji humanitarnych i środowiskowych. Pokój i międzynarodowa stabilizacja nie mogą być budowane na fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, groźbie wzajemnego zniszczenia lub totalnej katastrofy. Pokój trzeba oprzeć na sprawiedliwości, pełnym rozwoju ludzkości, szacunku względem podstawowych praw człowieka, ochronie stworzenia i wzajemnym zaufaniu, pisze papież do uczestników ONZ-owskich rozmów o zakazie broni atomowej.
Franciszek przypomina, że całkowity zakaz broni nuklearnej potrzebuje refleksji nad etyką pokoju, która przekracza strach i izolacjonizm. Konieczny jest dialog i zaufanie, które stworzą odpowiednie warunki do budowania świata bez broni jądrowej.
Zgnuśnienie jest jeszcze gorsze niż letnie serce, mówił papież na mszy w domu świętej Marty. W homilii nawiązał do Ewangelii o uzdrowieniu paralityka nad sadzawką Betesda. Gdy Jezus go zobaczył, zapytał, czy chce wyzdrowieć.
Jakie to jest piękne. Jezus zawsze nas pyta, chcesz być uzdrowiony? Chcesz być szczęśliwy? Pragniesz, aby twoje życie było lepsze? Chcesz być pełen Ducha Świętego? Chcesz wyzdrowieć? To słowa Jezusa. Wszyscy inni, którzy tam byli, chorzy, niewidomi, chromi, paralitycy, odpowiedzieliby, tak, Panie, tak. Ten człowiek jest jednak trochę dziwny i odpowiada Jezusowi, Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inni wstępują przede mną. Ta odpowiedź jest narzekaniem. Zobacz, Panie, jakże niedobre, niesprawiedliwe dla mnie jest życie. Wszyscy inni mogą wejść do sadzawki i zostać uzdrowionymi, a ja od 38 lat próbuję i nic.
Papież porównał tego człowieka do drzewa zasadzonego nad płynącą wodą, które ma jednak uschłe korzenie. Nie sięgają one wody i stąd nie mogą z niej czerpać życia.
Widać to w zachowaniu, w narzekaniu oraz w próbie obarczenia winą drugiego człowieka. Są inni, którzy wchodzą przede mną, ja jestem biedaczyną już od 38 lat. To brzydki grzech, grzech zgnuśnienia. Ten człowiek był chory nie tyle z powodu paraliżu, ale ze zgnuśnienia, które jest gorsze niż letnie serce. Wprawdzie żyje, ale chociaż żyje, to nie ma ochoty, aby iść dalej. Nie ma ochoty, aby cokolwiek w życiu zrobić. Zapomniał o radości życia. Ten człowiek nawet nie znał słowa radość, zagubił je. To jest grzech, to obrzydliwa choroba, ale tak mi jest wygodnie, jestem do tego przyzwyczajony, bo życie obeszło się ze mną niesprawiedliwie. To chowanie uraz, zgorzkniałe serce.
Franciszek zaznaczył, że Chrystus nie upomniał paralityka, ale kazał mu wziąć nosze, na których leżał i zacząć chodzić. Uzdrowiony nawet nie podziękował Jezusowi, nawet go nie zapytał o imię i nie wiedział, kto go uleczył. Wstał w swym zgnuśnieniu, które sprawia, że żyje się, ponieważ tlen jest gratis, Żyje się patrząc na innych, którzy są szczęśliwsi niż ja, i żyje się w smutku, zapominając o radości. Zgnuśnienie bowiem, mówił papież, to grzech, który paraliżuje. Jezus patrzy na nas grzeszników także dziś i mówi, abyśmy się podnieśli i zaczęli żyć.
Przestępczość w Meksyku znów uderzyła w tamtejszy kościół. Kolejny kapłan padł ofiarą zabójstwa, tym razem w miejscowości El Nayar. Pochodzącego z rdzennej ludności księdza Felipe Carillo Altamirano zamordowano w niedzielę. Okoliczności wskazują, że napad był połączony z próbą rabunku, choć dokładny przebieg wydarzeń pozostaje nieznany. O tragedii poinformował meksykański episkopat.
To już drugi przypadek podobnej zbrodni dokonanej w tym roku na katolickim księdzu w Meksyku. W ubiegłym roku zamordowano w tym kraju aż 7 kapłanów. Na świecie od stycznia zabito 5 pracowników duszpasterskich, większość w Ameryce Łacińskiej. Wśród nich m.in. polską wolontariuszkę Helenę Kmieć.
Kościół w Stanach Zjednoczonych rozpoczął realizację 4-letniego programu Spotkanie. Jego cel stanowi głębsze zrozumienie katolickiej społeczności pochodzenia latynoskiego i większe zaangażowanie jej członków w życie wspólnoty wiernych. Z drugiej strony chodzi również o lepsze poznanie kościoła amerykańskiego przez tę grupę ludności.
Zrozumienie, kim są Latynosi, w jaki sposób myślą i jak przeżywają swoją wiarę, jest głównym celem rozpoczętego programu integracyjnego. Będzie on miał kilka etapów. Pierwszy z nich już trwa. Polega on na prowadzeniu dialogu i podejmowaniu refleksji w małych grupach na temat wiary i zobowiązań wynikających z sakramentu chrztu. Kościół amerykański boryka się z nietypowym dylematem. Coraz bardziej staje się on latynoski, równocześnie jednak coraz więcej latynosów odchodzi z kościoła. Troską kościoła amerykańskiego, jak zaznaczył kardynał Shannon Mali, jest młode pokolenie katolików latynoskich. Podobnie jak ma to miejsce w innych grupach etnicznych, zdaniem kardynała wymyka się ono z kościoła. Relatywnie mała liczba latynoskich dzieci uczęszcza do szkół katolickich czy korzysta z programów edukacji religijnej. Episkopat ma nadzieję, że dzięki rozpoczętemu programowi Encuantero wzrośnie m.in. liczba powołań do kapłaństwa, życia zakonnego czy diakonatu stałego. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Ogromnym powodzeniem cieszyła się wielkopostna pielgrzymka w intencji pokoju, która przeszła ulicami Bombaju. Wzięło w niej udział ponad 25 tysięcy osób, głównie katolików, ale także chrześcijan innych wyznań, a nawet przedstawicieli hinduizmu. Modlono się o pokojowe współistnienie ludzi różnych religii. W Indiach ma to obecnie szczególne znaczenie, ponieważ w kraju narasta hinduistyczny nacjonalizm, co pociąga za sobą falę antychrześcijańskich wystąpień.
Pielgrzymce przewodniczył kardynał Oswald Gracias. Odbyła się ona nocą, tak by o świcie pątnicy mogli dotrzeć do sanktuarium na Górze Maryi. W ciągu 7 godzin pokonali oni ponad 20 kilometrów. W procesji niesiono figurę Matki Bożej, Królowej Pokoju, której zawierzono przyszłość tego azjatyckiego kraju. Modlono się także w intencji młodzieży stanowiącej najliczniejszą grupę pątników. W wydarzeniu uczestniczyło również wielu kapłanów i sióstr zakonnych.
W zdominowanych przez hinduizm Indiach takie pielgrzymki należą do rzadkości. Pierwsza została zorganizowana w 1988 roku, kiedy kościół obchodził Rok Maryjny. Od tamtej chwili miejscowi katolicy rokrocznie wychodzą na ulice Bombaju w okresie Wielkiego Postu, a liczba pątników za każdym razem rośnie.
Sudan Południowy stanął w obliczu katastrofy humanitarnej głodu, podobnie jak przed 6 laty pobliska Somalia. 100 tysięcy ludzi jest tam zagrożonych z tego powodu śmiercią, alarmuje ksiądz Dante Carraro, dyrektor organizacji pozarządowej Lekarze z Afryką.
Konsekwencje suszy i głodu, które od ubiegłego roku dają się we znaki tym terenom, zaostrzyły się wobec coraz silniej odczuwanego w Sudanie Południowym braku bezpieczeństwa, zauważył dyrektor organizacji Lekarze z Afryką. Zwrócił uwagę, że utrudnia to pracę i wszelkie działania rodzin oraz wspólnot lokalnych. Nie jeździ się już samochodami, bo drogi są zbyt niebezpieczne, powiedział ksiądz Carraro. Używa się tylko małych samolotów albo helikopterów sił ONZ. Kiedy ludzie nie mogą nakarmić własnych dzieci, sięgają po broń i robią rzeczy, których w innych warunkach nigdy by się nie dopuścili. Komunikacja jest zablokowana, transport niemożliwy, nie dochodzi tu ziarno na zasiew ani żywność. Zaczyna się umierać z głodu. Najpierw kozy i krowy, potem dzieci i matki, dalej osoby starsze, wreszcie młodzież i dorośli. Kto może, ucieka do innych części Sudanu Południowego albo za granicę, na teren Etiopii, dodał włoski duchowny.
Organizacja Lekarze z Afryką pomaga uciekającym z zagrożonych głodem terenów Sudanu Południowego, zwłaszcza matkom, dzieciom i rodzinom. Udziela im wsparcia w szpitalach i innych ośrodkach zdrowia, poinformował ksiądz Dante Carraro.
Z okazji 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w stolicy brazylijskiego stanu Espírito Santo odbyło się poświęcenie pomnika papieża Polaka. Statuę z brązu umieszczono w reprezentacyjnym miejscu w pobliżu mostu Ponte Formosa. Lokalizacja nie jest przypadkowa. To w tym rejonie miasta mieszkał święty Jan Paweł II podczas swojego pobytu w Vitorii.
Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika arcybiskup Luis Mansilla Vilela podkreślił, że dzieło artystyczne poświęcone jest papieżowi, który był orędownikiem pokoju i sprawiedliwości. Wartości te winny stać się jeszcze bardziej praktykowane i postrzegane w obecnie obchodzonym Krajowym Roku Maryjnym. Sprawiedliwość jest wartością, o którą zabiegamy już od dłuższego czasu i potrzebujemy tutaj wiele pokoju. Posiadamy w tym miejscu herolda pokoju, aby głosić: naszą drogą jest pokój, a nie przemoc. Ponadto obchodzimy Rok Maryjny i Jan Paweł II, czciciel Matki Bożej, kiedy wjeżdżał do naszego miasta, trzymał w swoich dłoniach różaniec, mówił arcybiskup Vilela. Warto przypomnieć, że przed kilku tygodniami miasto Vitoria było miejscem zamieszek społecznych, niekontrolowanej przemocy, w wyniku czego zginęło kilkadziesiąt osób. Stąd też to wołanie o sprawiedliwość i pokój w dniu poświęcenia pomnika świętego Jana Pawła II. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Samalczewski, Chrystusowiec.
Na co dzień nie opuszczają swych klasztorów, istnieją jednak wyjątki. Na Jasnej Górze trwa 9. zebranie plenarne konferencji przełożonych żeńskich klasztorów kontemplacyjnych w Polsce. Gościem spotkania był dziś prefekt Watykańskiej Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego. W ponad 80 polskich klasztorach za klauzurą żyje około 1400 sióstr.
Po 66 latach papież Franciszek skierował do mniszek specjalny dokument zatytułowany Szukajcie oblicza Bożego. Kardynał João Brás Davis podkreślił, że jest on dowodem miłości i tego, jak Ojciec Święty ceni życie kontemplacyjne w dzisiejszym świecie.
To jest ta cząstka sióstr, które zrozumiały, jak Bóg jest wielki, jak kocha i trzeba Mu wszystko oddać. I temu poświęciły całe swoje życie. To jest zasadnicze dla wszystkich, dla których Bóg już się w ogóle nie liczy.
Spotkanie z udziałem przedstawicielek niemal wszystkich klasztorów odbywają się co 3 lata. Ich celem jest wspólne spojrzenie na to, jak wygląda życie kontemplacyjne we wspólnotach, jak rozwijają się zgromadzenia i jak dziś iść i głosić, powiedziała siostra Weronika Sowulewska, przewodnicząca konferencji przełożonych żeńskich klasztorów kontemplacyjnych.
To podążanie do przodu jest wpisane w życie kontemplacyjne, klauzurowe. Mamy głosić, dawać świadectwo swoją obecnością o tym, że Bóg jest, że Bóg jest miłością.
Tak jak w całym Kościele i w Polsce zmniejsza się ilość powołań, dlatego wielkim wyzwaniem jest także refleksja nad tym, jak współczesnemu człowiekowi ukazywać piękno radykalnego życia z Chrystusem. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.